Zanim będę dzielił się słowem, mam jeszcze w sercu modlitwę. Modlitwę o to, abyśmy mogli widzieć Boga, który jest wielki. Żeby świat zobaczył wielkiego Boga, musimy go najpierw zobaczyć my. Dlatego, że kto inny, przecież nie kamienie, ale Kościół, jest tutaj właśnie po to, aby pokazał Boga jako wielkiego. Ojcze, Ty jesteś wielki. Ty jesteś mocny. Ty jesteś większy, niż sobie umiemy wyobrazić. Dziękujemy Tobie za to, jakim sposobem dałeś się nam poznać przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci za to, że Twoja wielkość nie jest niczym ograniczona, jedynie naszą niewiarą. Panie, tak to wyznaję i proszę, abyś dał się nam poznać, abyśmy tęsknili po tym, widzieć tą Twoją wielkość oczyma wiary. Panie, abyśmy byli tym dobrym światłem, dobrym świadectwem temu światu, w którym tutaj możemy żyć. Aby zatęsknili po Tobie. Aby nie szukali innej alternatywy. Dlatego, że tylko u Ciebie możemy doznać prawdziwej radości, prawdziwego pokoju. Panie, dziękuję Tobie za Twojego Ducha. Dziękuję Ci za to, że Ty, Duchu Święty, jesteś tu właśnie po to, abyśmy mogli Ciebie widzieć, znać jako wielkiego Boga. Niechby ta pieśń, Panie, była prawdziwą modlitwą naszego serca na co dzień. Tak w Twoim imieniu, Panie Jezu, proszę i wierzę, że Ty dasz się nam jeszcze więcej poznać. Amen. W świecie pełnym niebezpieczeństw, pełnym niepewności, nie śmie nam się stracić ta radość, która jest tak bardzo potrzebna do naszego życia. Zanim będę cokolwiek czytał z Bożego Słowa o radości, a wy pismacy, którzy znacie Biblię, wiecie, że tam jest dużo tych rzeczy o radości, to chciałbym pokazać coś, co nie ma słów, a jednak wyraża radość. Podoba mi się właśnie to, jak te dzieci biegają za tymi bańkami, które są, a nagle znikają. My już dorośli za takimi bańkami nie będziemy biegali, ale biegamy za radością, która może być bardzo podobnie pomijająca. I szukamy dalszej. Trochę głębsze wyrażenie radości zwróconej w stronę słońca, w stronę dawcy życia. Kiedy opadają nam ręce, to traci nam się radość. Kiedy przychodzi radość, to te ręce się podnoszą. A to jest wyrażenie duchowej radości. Ktoś tak sobie wyobraża duchową radość. Mamy wiele powodów do radości. I dzisiaj jesteśmy na razie bez karanteny, która by zamknęła nam drzwi do kościoła. Przystępowaliśmy do stołu pańskiego na znak tego, że nam były odpuszczone nasze grzechy, że mamy dobre relacje z Bogiem i z ludźmi. Mamy dobre zaplecze w naszych rodzinach, w naszym zborze. I tak bym mógł mianować jeszcze przez pół godziny rzeczy, które powodują, że posiadamy radość. To, co nam najwięcej odbiera radość, to jest właśnie grzech, nieposłuszeństwo względem Boga. To nam zabiera radość. I znamy ten 51. psalm, psalm pokutny, w której Dawid wyznaje swoje grzechy, a jednym tchem tchem prosi o radość. Prosi, żeby Bóg nie odbierał mu swojego ducha i żeby przywrócił mu radość ze zbawienia. Radość z tego, co dla niego, dla jego życia było niezmiernie ważne. Bez radości nie ma życia. Kiedy przychodzi to duchowe życie, to razem z tym życiem przychodzi radość. Wspomnijcie na dzień, kiedy przeżyliście taki dotyk ze strony Jezusa, kiedy po raz pierwszy uświadomiliście sobie, że odpuszcza wam grzechy, że przyjęliście Go jako swojego Pana do swojego życia. Była to radość. Może lały się łzy, ale były to łzy radości, wdzięczności. Jeszcze inny psalm, 4, mówi o tym, że Bóg wlał w serce większą radość, niż kiedy ma się obfitość zboża i wina. Tutaj widzimy, jak Boże Słowo nas prowadzi do tego, że nasza radość nie jest uzależniona na okolicznościach, ale jest jeszcze głębsza niż radość, która tylko wychodzi z naszej obfitości, z tego, że nam się darzy, że mamy dostatek, że przyszło błogosławieństwo. Jest to coś głębszego. I pozwolę sobie przeczytać taki przykład, który jest takim może przeciwieństwem do tego, co właśnie Boże Słowo, co i ten 4 psalm chciał nam powiedzieć. Pewna studentka napisała do swoich rodziców list. Wreszcie udało mi się do was wysłać list. Moja garsonka została spalona tej nocy, kiedy demonstranci podpalili wszystko, co było w naszej ulicy. Wyszłam już ze szpitala i lekarze mówią, że powinnam znowu odzyskać wzrok, wcześniej czy później. Podczas pożaru uratował mnie wspaniały chłopak, który teraz mi zaproponował, że mogę u niego mieszkać, dopóki nie naprawią mojego mieszkania. Pochodzi z dobrej rodziny, więc chyba nie będziecie zaskoczeni, jeśli powiem wam, że zamierzamy się pobrać. Właściwie, ponieważ zawsze chcieliście być dziadkami, pewnie ucieszycie się, że zostaniecie nimi już w przyszłym miesiącu. A potem było to PS, postscriptum. Proszę, nie traktujcie tego, co napisałam, poważnie. Nie było żadnego pożaru, nie było szpitala, nie mam chłopaka, ani nie jestem w ciąży, ale nie zdałam egzaminy z dwóch przedmiotów i chciałam mieć pewność, że nadal ze mnie będziecie zadowoleni. Radość z tego, że nie jest tak źle, bo mogło być gorzej. I wiele razy ludzie właśnie taką radość szukają i taką radością chcą się pocieszać w tym świecie. Ale ja chcę mówić o radości, która nie jest uzależniona na okolicznościach, ale jest uzależniona właśnie na osobie Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, taka radość niczym nie popsuta będzie w niebie, dlatego że tam będziemy posiadali inne ciała. I tam nie będzie żadnej przeszkody do tego, aby przeżywać tą radość na 100%. Ale dopóki tu jesteśmy na ziemi, potrzebujemy celowo utrzymywać dobrą kondycję tej naszej duchowej radości. Potrzebujemy po prostu w niej się ćwiczyć. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o 4 takich rzeczach, w których możemy celowo ćwiczyć to, żeby nie tracić radość, żeby nie zostać okradnieni przez tego złego o to, co tak bardzo jest ważne dla naszego duchowego życia. Chyba najkrótszy wiersz w Nowym Testamencie jest wiersz właśnie z tego Tesaloniczan 5:16. Zawsze się radujcie. zawsze się radujcie. Ale połączony jest jeszcze z dalszymi rzeczami. Bez przestanku się módlcie, a za wszystko bądźcie wdzięczni, za wszystko dziękujcie. Pisali to ci, którzy myśleli po hebrajsku, którzy pisali od tyłu do przodu. I mniej więcej pasuje to, kiedy czytam to z dołu do góry. Dlatego, że aby posiadać radość, tak potrzebujemy do tej wdzięczności, do tej radości dołożyć modlitwę i wdzięczność. To są takie trzy siostry, które należą do siebie. To są takie połączone naczynia, które zawsze będą jakoś razem się wyrównywać. Bez tej wdzięczności i modlitwy nie będziemy posiadali radości. Jedno z tych tłumaczeń, które właśnie tam użyłem, jest, że mamy być wdzięczni, mamy się radować bez względu na okoliczności. To znaczy, że nie mamy być radośni z każdej okoliczności, ale niezależnie na okolicznościach mamy posiadać wdzięczność w swoim życiu, wdzięczność wobec Boga i wobec ludzi. W naszym śpiewniku Pielgrzyma jest jedna taka pieśń: policz dary, które Pan ci dał, a w twym sercu nagle zabrzmi pieśni chwał. Policz dary. A jeżeli mamy coś liczyć, to musimy wiedzieć, co liczymy. I dobrze jest nie tylko zaśpiewać tą pieśń, ale tak naprawdę, czy na palcach, czy na kartce jest dobre policzyć sobie te dary, które nam Pan dał. Dlatego, że kiedy to zobaczymy przed swoimi oczyma, to automatycznie będzie się podnosić radość. Dlaczego? Dlatego, że za te dary będziemy wdzięczni naszemu Bogu. Możemy też wziąć papier i w ogóle napisać sobie te rzeczy, za które zawdzięczamy Bogu w swoim życiu. I właśnie w ten konkretny sposób nasza wdzięczność będzie rósć. Możemy też na drugą kartkę albo z drugiej strony napisać miana ludzi, za których jesteśmy wdzięczni, że Bóg ich nam dał do naszego życia. Jest to miłe, kiedy przy gratulacjach naszych, czy urodzin, czy jakichś świąt, powiemy: cieszę się, że cię mamy. Cieszę się, że jesteś. Ale i taki SMS, który wyślemy komuś, dlatego że Bóg mi go przypomina, dlatego że naprawdę ten człowiek ma dla mnie znaczenie, może być właśnie takim narzędziem, w jaki sposób budować pomiędzy sobą wdzięczność. Wdzięczność względem Boga i względem ludzi. Pewna osoba krótko po swoim nawróceniu spisała na kartkę takie prośby, które miała przed swoim Bogiem. Ktoś jej to poradził, żeby sobie to napisała, aby mogła to przynosić przed Boga. Po jakimś czasie ten notatnik gdzieś założyła i po kilku latach, przy jakichś większych porządkach, dostał jej się do ręki. Otworzyła go i mówi: kiedy czytałam te punkty, uświadomiłam sobie, że Bóg prędzej czy później naprawdę te rzeczy zmienił w moim życiu. I przeżyła wielką radość, wielką wdzięczność. Uświadomiła sobie, że chociaż ona zapomniała na ten notatnik, zapomniała już, co tam zapisała, Bóg nie zapomniał. I napełnił to, dlatego że miłował właśnie to Boże dziecko. A jeżeli mamy dzieci, które miłujemy, to chcemy spełnić im ich prośby, ich pragnienia, choć może wydają nam się, że nie są tak ważne. Ale ze względu na miłość, ze względu na to, aby mogły się radować, chcemy się im postarać o te rzeczy, które one proszą nas. To drugie, co jest ważne do tego, abyśmy nie stracili radość, to jest dawanie. W drugim liście do Koryntian, 9 rozdziale, 7 wiersz, radosnego dawcę miłuje Bóg. Apostoł Paweł naucza tych ludzi w Koryncie, którzy byli bardzo samolubni, którzy nawet przy takiej chwili, jak była pamiątka Wieczerzy Pańskiej, nie myśleli na drugich, ale myśleli przede wszystkim na siebie. Kiedy apostoł Paweł mówi do nich, żeby doświadczali samych siebie, czy właściwym sposobem przystępują do pamiątki, to chcę właśnie powiedzieć tym bogatszym, tym zamożniejszym, tym, którzy przyszli na to wspólne spotkanie wcześniej, przynieśli sobie dobre jedzenie, ale nie czekali na tych niewolników, którzy musieli pracować o wiele dłużej, którzy przynieśli o wiele skromniejsze rzeczy albo nic. Już zaczęli sławić, zaczęli jeść, nie czekając na tych innych, którzy by może o wiele więcej ocenili, gdyby byli zaproszeni i byłoby im zaproponowane to miejsce przy tym bogatym stole. Myśleli na siebie i apostoł Paweł sobie uświadamiał, jak to jest niebezpieczne. Dlatego, że prawdziwa radość przychodzi nie z tego, kiedy mogę brać, ale ta prawdziwa radość jest, kiedy mogę dać. Skąpe i szczere sianie ma zupełnie odwrotne rezultaty. Kto skąpo sieje, skąpo też zbiera. Apostoł Paweł mówi, że każdy niech daje tak, jak chce, jak to widzi w swoim sercu. Nie z żalu ani z przymusu, ale dawać z radości. Dawać z tego, że mam radość w swoim sercu, kiedy mogę dać. Przed jakimś czasem mówiliśmy tutaj na godzinach biblijnych o tych najważniejszych nieprzyjacielach naszego serca. A jeden z tych wielkich czterech nieprzyjaciół była chciwość. Chciwość, kiedy sobie myślę, że dłużę sam sobie wiele rzeczy, które na razie nie otrzymałem. I tą chciwość we swoim sercu nie potrafię wyleczyć niczym innym, jak tylko tym, że będę dawać. Dawaniem. Ten człowiek, który to tak zesumował, to powiedział, dawaj tak długo, aż z tego zaczniesz mieć radość. Nie musisz zaraz dawać dziesięcinę. Możesz dać 1%. W przyszłym roku możesz dać 2%, potem 3%. Możesz się dzielić z tymi, o których myślisz, żeby potrzebowali. Nie rób to ze jakiegoś żalu, że o coś przychodzisz, ale ani z przymusu, że to trzeba tak, aby inni też to widzieli, że dajesz, ale je trzeba dawać z radości. I możemy sobie zrobić taki test, na ile ta chciwość trzyma nas i ogranicza naszą radość, a to tak, że kiedy dostaniemy jakiś dar, to zależy na tym, jak zaczynamy myśleć. Zaczynamy myśleć o tym, kogo byśmy mogli uszczęśliwić, albo zaczynamy myśleć o tym, co jeszcze nie mam, co bym sobie mógł kupić. To są te dwie drogi. Ta jedna, która prowadzi nas do radości, a ta druga, która tylko podbudowywuje chciwość w moim sercu, do której nie chcemy się przyznawać, którą staramy się skryć, ale która okrada nas o radość. Radosnego dawcę miłuje Bóg. I jeżeli Bóg miłuje takiego człowieka, to zdążajmy w tą stronę. Ten trzeci ważny aspekt, bez którego nie możemy przeżywać tą prawdziwą radość, to jest służba. W liście do Efezów w 6 rozdziale, 7 wiersz mówi, służąc z życzliwością jako Panu, a nie ludziom. służąc jako Panu, a nie ludziom. Ta radość będzie się powiększać, kiedy będziemy się koncentrowali na służbę dla drugich. Jeżeli taka służba wyczerpuje nas, nawet okrada nas o radość, to jest chyba dlatego, że czekam ocenę u ludzi. Czekam na podziękowanie od ludzi. Ale apostoł Paweł powiedział: służcie z życzliwością drugim ludziom jako Panu. Nie róbcie to dla ludzi, ale róbcie to dla Pana. Czy jesteście w swoim cywilnym zatrudnieni, czy jesteście w jakiejś służbie socjalnej, albo czy jesteście w służbie w kościele, do tego należy właśnie to zaproszenie: czyńcie to jako Panu. Pan nie zapomni was wynagrodzić. Pan nie przeoczy wszystką tą waszą ofiarność, to wasze samozaparcie, to, co wkładacie do tej służby. I On wynagrodzi was przede wszystkim tym, że będzie napełniał was radością. Jeden z takich wspaniałych Bożych mężów, John Maxwell, powiedział przy pewnej okazji, że każdy dzień stara się robić trzy takie rzeczy. Ta pierwsza, że decyduje się, że każdy dzień będzie szanował ludzi, z którymi się spotyka. Każdy dzień ludzie, którzy są różnym sposobem zranieni albo znieważeni, chcę wkładać do nich tą wartość, którą Bóg daje i chce dać. Tak sobie uświadomiłem, jak szybko możemy się dołączyć do tych, którzy z pogardą patrzą na kogoś. Ale za każdym człowiekiem jest Jezus, który się ofiarował, który miłuje każdego człowieka. I ten mądry, wykształcony człowiek, John Maxwell, powiedział: kiedykolwiek spotykam się z moimi wnukami, kiedykolwiek spotykam się z ludźmi z trzeciego świata, albo też z inteligencją, we wszystkich tych okazjach staram się podbudowywać wartość tych konkretnych ludzi. A tą drugą rzecz, każdy dzień myśli o sposobie, jak pomóc tym ludziom podnieść ich wartość. Myśli o tych ludziach, z którymi się spotka, z którymi się spotyka, i szuka te sposoby, które by były pociągające, które by tych ludzi wprowadziły do większej radości, do większego poczucia tego, że oni są przed Bogiem ludźmi, na których komuś zależy. A to trzecie, wszystkich tych przywódców, wszystkich tych, którzy rozumią temu, staram się pobudzać, aby czynili to samo. Jak szybko możemy kogoś zranić tym, że niewłaściwie skrytykujemy go. Ale jak możemy pomóc ludziom, kiedy im powiemy coś, co go podniesie na duchu, co sprawi, że nagle zacznie inaczej patrzeć na samego siebie, tym właściwszym, lepszym obrazem. To jest nasza służba, służąc z życzliwością, nie ludziom, ale Panu. Ludzie nas nie muszą ocenić tym odpowiednim, tym obiektywnym sposobem, ale Bóg się nie zmyli. Więc wstępując do służby, bądźmy tymi życzliwymi służebnikami, którzy podnoszą wartość naszych bliskich. I wreszcie to czwarte, co tak trochę jest związane i z tą służbą, to dzielenie się z Ewangelią. W Ewangelii Łukasza, w 7 rozdziale, napisane jest, zdradzone jest właśnie, z czego w niebie jest największa radość. dziesiątki tysięcy dziennie ludzi przyjmuje Jezusa. Są to te stracone owieczki, które są odnalezione przez tego arcypasterza. I w niebie tam stale jest radość. A jeżeli w niebie jest z powodu tego radość, to ta radość może być i tutaj na ziemi. Już wspomniałem, że wtedy, kiedyśmy przyjęli Jezusa, przeżyliśmy radość. Ale i wtedy, kiedy możemy z kimś się modlić, możemy być świadkami tego, że czyni tą decyzję w swoim życiu, że chce, żeby Jezus był Panem jego życia, przeżyjemy wielką radość. Będziemy napełnieni radością, tak jak matka, która urodzi swoje dziecko. Pomimo bólu ma radość, dlatego że urodziło się żywe dziecko, urodziło się coś, co jest częścią jego życia. I tak dzieląc się Ewangelią, możemy być w taki sposób napełnieni. Wiecie, to najczęstsze doświadczenie, które mamy w tej dziedzinie, jest to, że z kimś rozmawiamy, a potem, kiedy zostaniemy sami, to nagle nie mamy radości, ale mamy takie wyczytki sumienia, dlaczego mu nie powiedziałem, dlaczego nie wykorzystałem, dlaczego nie pomyślałem lepiej i nie miałem odwagi powiedzieć mu o Jezusie, powiedzieć mu o tym, co Jezus uczynił w moim życiu. To moje doświadczenie jest takie, że często mamy ten smutek właśnie z tego powodu, że nie przygotowujemy się na takie okazje, że nie nosimy ich w swoim sercu, że jesteśmy zainteresowani innymi rzeczami, a nie tym najwyższym posłaniem, które ma tutaj Kościół na tej ziemi. Wtedy, kiedy myślimy o tym, kiedy przygotowujemy się, daleko więcej przeżyjemy radości. W tym tygodniu, we wtorek, miałem tą możliwość powiedzieć ludziom, którzy jeszcze nie znają Jezusa, o tym, kim jest dla mnie Jezus. Z tego spotkania odchodziłem pełny radości. Radości z tego, że te osoby z zainteresowaniem słuchały tego mojego świadectwa. Chociaż jeszcze nie zrobiły tej decyzji, ale były zainteresowane, stawiały pytania i mogłem się dzielić tym, co Jezus w moim życiu uczynił. I to napełnia człowieka wielką radością. Wdzięczność, szczodrość, służba i dzielenie się Ewangelią. To jest coś, co nas będzie napełniać zawsze tą radością, która nie będzie zależna na okolicznościach. Czy już będzie trudno albo łatwiej? Czy będziemy ograniczani w jakiś sposób albo będzie wolność? W naszym sercu będzie grać jedna pieśń, którą kiedyś śpiewaliśmy na młodzieży. I ta generacja pięćdziesiątników, dobrze ją zna z pamięci. Ta radość, którą daje Bóg, jest siłą mą. Ta radość, którą daje Bóg, jest siłą mą. Gdy Bożą radość masz, możesz wołać, możesz klaskać, możesz nawet tańczyć, bo masz Bożą radość, która jest Jego siłą. Amen.